W naszych rozważaniach poświęconych listowi do Rzymian mówimy ostatnio wiele o Izraelu i o Bożych planach związanych z tym narodem. W 11 rozdziale listu do Rzymian czytamy o resztce Izraela, resztce, która wiernie trwa przy Bogu. Jest to resztka słuchająca Boga, dostrzegająca Jego wielkie dzieła łaski, Jego wielkie miłosierdzie. Niestety, większość ludu wybranego jest, jak stwierdza autor listu, apostoł Paweł, duchowo ślepa i głucha. Ta charakterystyka stanu duchowego dotyczy niestety także nas, współczesnych chrześcijan. Od 8 wiersza 11 rozdziału listu do Rzymian czytamy: jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. Cytując proroctwo Izajasza, apostoł ukazuje, że winę za odstępstwo od Boga ponosi lud izraelski nieposłuszny, nie poddający się Bożej woli, przeciwstawiający się Bożemu kierownictwu. Dlatego Bóg przywiódł ten lud do zatwardziałości. Zapowiadał to już Izajasz, a także Dawid. Apostoł cytuje dalej Psalm 69. Pisze: a Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą. Zasiadanie do stołu biesiadnego to obraz ucztowania z Panem. Znamy wspaniałe słowa Psalmu 23, gdzie psalmista wyznaje: Pan jest pasterzem moim, zastawia przede mną stół, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Ten cudowny obraz dotyczy jednak tylko tych, dla których Pan jest naprawdę pasterzem, którzy pozwalają się Mu prowadzić, którzy idą za Nim. Jest to wspomniana już kilkakrotnie przez apostoła resztka wiernych, tych, którzy słuchają głosu Pana. Natomiast do nieposłusznych skierowane są twarde słowa: niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Bóg daje ludziom światło, i to zarówno światło fizyczne, jak i duchowe, światło Bożego Słowa. Kto nie przyjmuje tego światła, zostaje ślepym. Zastanawiające jest to, jak wielu ludzi dzisiaj i wtedy w Izraelu to ludzie niewidomi w sensie duchowym, ślepi na Boże dzieła, głusi na Boże Słowo. Tak więc, jak podkreśla apostoł, tylko nieliczni osiągnęli zbawienie i sprawiedliwość, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Niestety, zatwardzeniu uległy serca wielu spośród Izraela. Czy zatwardziałość doprowadzi ich do zguby? Co pisze o tym apostoł? Czytamy od wiersza 11 w 11 rozdziale. Apostoł pisze: mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do was, którzy jesteście z pogan, mówię: skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Praca ewangelizacyjna apostoła Pawła przebiegała tak, jak opisana jest w Dziejach Apostolskich. Znamy tę relację. Gdy zamykały się przed apostołem synagogi, otwierała się droga do tworzenia wspólnot chrześcijańskich z pogan. A mimo to Izrael nie został po prostu zapomniany. W zamiarach Bożych leżało, ażeby przez te wydarzenia wzbudzić zawiść Izraela. Paweł pełni swoją specjalną i wielką służbę, nie zapominając o rodakach. Pisze: skoro już jestem apostołem pogan, moją służbę wykonuję chlubnie. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jest oczywiste, że misja wśród pogan jest i pozostanie wyraźnym celem działania apostoła przez całe jego życie. Ani Bóg, ani jego sługa Paweł nie traktują nawracających się pogan wyłącznie jako środka powodującego nawrócenie Izraela. Tym niemniej Kościół, który powstał z wielu narodów, musi od początku wiedzieć, że nie wolno mu naiwnie lub świadomie pysznić się swoim wybraniem i powołaniem. Nie wolno mu sądzić, że jest teraz umiłowanym dzieckiem, a Izrael już się nie liczy. Nie bez powodu Paweł był tym zaniepokojony. Chrześcijaństwo przez stulecia odsuwało Izrael w mrok zapomnienia i pogardy, dając zielone światło antysemityzmowi. Widocznie podobna skłonność już się zarysowała wśród chrześcijan rzymskich na początku naszej ery. Mówiąc o antysemityzmie i o niezrozumieniu roli Izraela w Bożym planie zbawienia, chcielibyśmy mówić w czasie przeszłym, że tak było, że popełniono wiele błędów, że wiele z tych błędów obciąża chrześcijan w różnych krajach, w różnych okresach historii. Niestety, nie jest to tylko historia. Nie jest to kwestia dalekiej przeszłości, ale problem, który występuje także dzisiaj. Również, niestety, w naszym kraju. Módlmy się, drodzy przyjaciele, o zrozumienie losów Izraela i o miłość do tego ludu wybranego i doświadczanego przez Pana. Patrzmy na przykład apostoła Pawła. Jako wyznaczony i posłany przez Jezusa apostoł narodów, z wielką radością i oddaniem spełniał swe posłannictwo, a jednak ciągle wierzył i nieustannie modlił się o to, żeby poprzez działanie Boga wśród pogan zrodziło się zainteresowanie Ewangelią również wśród jego braci, Izraelitów. Apostoł Paweł odsłania w końcu przed nami niezwykłą tajemnicę. Nie tylko niektórzy spośród Izraela zostaną zbawieni, ale cały lud będzie z powrotem przez Boga przyjęty. Przeczytajmy 12 i 15 wiersz 11 rozdziału Listu do Rzymian. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia, jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Niezwykłe słowa. Apostoł zapowiada, że w czasach końca Bóg zmiłuje się nad narodem wybranym, że przyjmie na powrót tych, których na jakiś czas odrzucił, aby w tym czasie Ewangelia mogła być zwiastowana wszystkim narodom. Paweł podkreśla, że duchowe przebudzenie wśród Izraela związane będzie z paruzją, z pochwyceniem Kościoła i powstaniem do nowego życia. Posłuchajmy z uwagą słów apostoła. Pisze on, jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ten obraz ukazuje miejsce przyznane nam w historii zbawienia. Miejsce, o którym zapomnieliśmy i przeciwko któremu buntujemy się, gdy ktoś nam je przypomni. Żyjemy, myślimy i czujemy tak, jakby apostoł powiedział kiedyś, że Bóg odsunął na bok stare drzewo oliwne, a nas, chrześcijan, zasadził jako nowe, osobne drzewko. Korzystamy wprawdzie jeszcze ze Starego Testamentu, przyswajamy sobie z niego to, co nam odpowiada i wydaje się wartościowe pod względem religijnym, ale tak naprawdę tamta stara historia już niewiele nas obchodzi. Takich myśli apostoł Paweł zabrania, bo są, jak pisze, chełpliwe, pyszne, wypaczają prawdziwy obraz sytuacji, stwarzają pozór, że to my dźwigamy korzeń, podczas gdy w rzeczywistości nie my dźwigamy korzeń, lecz korzeń nas. Skromność, która nie pozwala na pełne pychy przeciwstawianie Izraelowi własnego istnienia, przynosi cudowne korzyści, bo wtedy dopiero cała Boża historia w Starym Testamencie jest również naszą prehistorią. Pod każdym względem stajemy się wtedy uczestnikami korzenia i tłuszczu oliwnego. Abraham jest również naszym ojcem, psalmy są naszymi modlitwami i pieśniami, a prorocy mówią również o nas. Tak, istnieje tylko jedna historia zbawienia, którą zostaliśmy objęci, stając się współdziedzicami i członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Na pewno jednak nie my dźwigamy korzeń, ale korzeń dźwiga nas. Korzeń, nawet zewnętrznie niepozorny i niezbyt piękny, zawsze jest i pozostanie tym, z czego wyrasta całe drzewo. Pamiętajmy o tym. Kochajmy naszego starszego brata, Izrael, i módlmy się o błogosławieństwo dla ludu, któremu tyle zawdzięczamy z przeszłości i który w przyszłości przeżyje wielkie duchowe przebudzenie, abyśmy wspólnie mogli zamieszkać u boku żywego Boga. Apostoł Paweł porównuje Izrael do drzewka oliwnego zasadzonego przez samego Boga. W Starym Testamencie kilka razy spotykamy tę przenośnię. Izrael jako drzewko oliwne. Obecnie apostoł chce wykazać, że jeśli korzenie i pień drzewka należą do Boga, to i jego gałązki muszą być Bożą własnością. Zastanówmy się, jak się wszczepia gałązkę jednego drzewka w drugie? Można mieć na przykład jabłoń, która rodzi kwaśne i cierpkie owoce, i drugą jabłoń, która daje słodkie i soczyste jabłka. Co należy zrobić, żeby obydwa drzewka rodziły tylko dobre, soczyste i słodkie owoce? Należy naciąć gałąź blisko pnia na gorszym drzewku, odciąć większość pozostałych gałązek i dołączyć do niej gałązkę obciętą z drzewka, które rodzi dobre owoce. Następnie trzeba mocno i ściśle owinąć taśmą miejsce połączenia obydwu gałązek tak, żeby dołączona gałązka z dobrego drzewka przyjęła się i zaczęła żyć wraz z całym drzewkiem. Kiedy gałązka z dobrego drzewka przyjmie się i zacznie rosnąć wraz z pniem, wypuszczając dalsze nowe pędy, to po pewnym czasie całe dotychczas gorsze drzewko zacznie rodzić wyłącznie dobre, soczyste i smaczne owoce. Apostoł Paweł stwierdza, że Bóg odwrócił ten normalny proces i w swoim zmiłowaniu zaszczepił dzikie drzewo na dobrym. Widzimy w tym obrazie piękno Bożej troski zarówno o Żydów, jak i o pogan. Musimy jeszcze raz podkreślić i zachować to w pamięci, że możemy korzystać z łaski Bożej i cieszyć się wszystkimi błogosławieństwami duchowymi dzięki temu wszystkiemu, co Bóg sprawił pośród Izraela. Pomyślmy, gdzie znajdowałoby się chrześcijaństwo w obecnej chwili, jeśli w ogóle by istniało, gdyby nie działalność takich wielkich żydowskich ewangelistów, jak apostołowie Piotr, Paweł, Jan, albo diakoni Szczepan i Filip? Skąd moglibyśmy wiedzieć, jak znaleźć Boga, nie posiadając Pisma Świętego, którego natchnionymi autorami byli przecież pisarze żydowscy? Pamiętajmy przede wszystkim, że wszystko zawdzięczamy Chrystusowi, Mesjaszowi Izraela, który stał się Zbawicielem świata. Apostoł ostrzega nas przed popadnięciem w pychę, dumę z powodu Bożego wybrania i usprawiedliwienia. Przestrzega przed koncentrowaniem się na sobie, umiejscowieniem własnego ja w centrum świata i spoglądaniem na innych z góry. Czytamy dalej od wiersza 19. Powiesz więc, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Bóg jest jednocześnie dobrotliwy i surowy w swoim działaniu. I to wobec wszystkich, bez wyjątku. W zrozumieniu tej prawdy przeszkadza nam najbardziej nasza pycha, uważanie siebie za lepszych od innych. Strzeżmy się duchowej i wszelkiej innej pychy. Apostoł ostrzega nas, także ciebie i mnie. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Chodzi o właściwie pojętą bojaźń Bożą, o życie w świadomości swej małości, znikomości wobec wszechmogącego, świętego Boga. Przeciwieństwem pewności siebie jest bojaźń Boża. Nie oznacza ona niepewności, ale pozwala, jak pisze apostoł, na pokorę i wytrwanie w dobroci. Skoro więc nie chodzi o osiągnięcia, skoro Izrael odrzucony został nie dlatego, że nie miał osiągnięć, ale z powodu niewiary, jego sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Bóg ma moc wszczepić ich ponownie, pisze apostoł, o ile nie będą trwali w niewierze. Prawdę mówiąc, jest to proces łatwiejszy niż wszczepienie pogan, które dokonało się wbrew naturze, podczas gdy teraz nastąpi coś zgodnego z naturą. Apostoł pisze, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Nawet nasze nawrócenie nie jest zawróceniem w kierunku obcej nam ziemi, ale cudownym przejściem do domu, bo i my przecież zostaliśmy powołani przez Boga. W o ile większej mierze nawrócenie się Izraela do Jezusa będzie powrotem do domu, aniżeli drogą na obczyznę. Wszak to Żydzi, nawróceni do Jezusa, zostaną ponownie wszczepieni w swoje drzewo oliwne, stając się na powrót uczestnikami korzenia i tłuszczu oliwnego. Jak podkreśla apostoł, nawrócony do Boga Izrael już bez zasłony będzie czytał, rozumiał i wypełniał Stary Testament i żył jako prawdziwe potomstwo Abrahama. Podobnie jak Paweł przez swoje nawrócenie nie tylko nie odłączył się od Izraela, ale dopiero wtedy stał się prawdziwym Izraelitą. Skoro nawrócenie jest czymś tak naturalnym w przypadku Izraela i z góry przewidzianym, jakże by ono miało nie nastąpić, pyta apostoł Paweł. Paweł jest pewien zbawienia Izraela. Dostrzega w jego losach Boże dzieła, Boży plan. Paweł pisze w zakończeniu 11 rozdziału Listu do Rzymian od wiersza 25. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Gdy w grę wchodzi Bóg, prawdy Boże i Boże działanie, nie da się niczego wiedzieć na pewno, ani osądzać, oceniać, jak w odniesieniu do spraw codziennych, kiedy kierujemy się własnym rozumem. Nieprzekraczalny dystans dzielący człowieka od Boga nie pozwala człowiekowi na kierowanie się własną mądrością. Bóg natomiast sam daje wgląd w swoją tajemnicę. I na tej podstawie Paweł może powiedzieć, że apostołowie są w swej służbie szafarzami tajemnic Bożych. Tajemnica nie jest zagadką, niczym samym w sobie niezrozumiałym, zawiera prawdę pozostającą na razie w ukryciu, która później ukaże się w pełnym świetle. Także zagadka Izraela jest Bożą tajemnicą. Jest planem Bożym, chwilowo jeszcze ukrytym. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, pisze apostoł. Odrzucenie Izraela było koniecznym warunkiem, aby otwarła się droga przed misją wśród pogan. W ten sposób Bóg, działając wśród narodów, przygotowuje nadejście godziny, w której przyjmie lud przymierza w całości na powrót. Istnieje obietnica, że będzie to mogło nastąpić dopiero i wyłącznie za sprawą nowego dzieła Bożego. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, zapowiadał prorok Starego Testamentu. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel. Mowa więc o paruzji, o ponownym przyjściu Jezusa na ziemię. Znów więc ujawnia się związek między przyjściem Jezusa a przyjęciem Izraela. Wtedy też spełni się dopiero proroctwo Jeremiasza. Bóg zawrze ze swoim ludem nowe przymierze, przymierze łaski, obrzeże ich serca, odpuści im wszystkie winy. Winy, o których mowa, to nie przewinienia moralne, ale bezbożność Jakuba, czyli bunt przeciwko Bogu i odrzucenie Jezusa, Mesjasza. W ten sposób nastąpi rozwiązanie zagadki Izraela. Historia narodu wybranego znajdzie swe pozytywne zakończenie.